Hello.
Hello.
Hello, hello, hello. Dancie, mój drogi, serdecznie. Powiedz mi, gdzie jesteśmy z COVID-19? In the grand scheme of things najlepiej.
Ja nie wiem, czy to nie jest najgorszy moment tej pandemii. Mm. Płomień znowu wybucha. I za chwilę będziemy mieli trzeci lockdown. Tak to wygląda. Trochę zaszczepionych, trochę ozdrowiałych, ale generalnie nadal jesteśmy nimi.
Czy my już się zorientowaliśmy jako kraj, że by stosować tą strategię szczepień first doses first? Czyli szczepimy pierwszym szczepieniem, a drugie odkładamy, żeby zaszczepić jak najwięcej ludzi?
Nie, to tutaj jeszcze nie jesteśmy.
Ale to nie tylko my, to dużo krajów miało z tym problem. Dobrze. Okej. Znaczy nie okej, bo dużo osób jest chorych. Ja znam dużo osób chorych wokół siebie nagle. No ale no, czego się spodziewać, nie? Innego, jak miało inaczej być?
To żeby nie umierali.
Dobrze, mój drogi, znasz takiego pisarza Harlan Coben?
Nie.
Kto go nie zna? A chciałem powiedzieć, kto go nie zna. Nie znasz, Coben. Nie widziałeś z księgarni napisy Coben, ludzie w książki czytają Coben, nie? Nic?
Harlan Coben.
Harlan Coben. Kryminały. Tak.
Kryminały.
Dobra, to nie, wiesz, to dalej. Widziałeś może syna Stephena Curry'ego już?
Tak.
Ja myślę, że po nas jest już i chciałem tylko o twój taki szybki scouting.
Canon.
Canon. Canon, bo ja go zobaczyłem dzisiaj dopiero jakoś tak szerzej przy okazji.
Ale on jest taki dziwny kolor ma ten człowiek. Mam takie ma jaśniutkie teloczki, jak taki aniołecek.
Mm-hmm. A Riley tak nie ten? Nie wyglądała podobny do młodej Riley Curry, legendy naszej. Chcesz tutaj do łóżka wchodzić, Stefowi?
Nie!
To jego jest, widać, że jego.
Że jego?
No, po drugiej stronie chyba też ta sama. Jak ona się nazywa? Tamara Ayesha. No ku temu a.
Połowica.
Pani kucharz. No nic, ja spojrzałem na niego i miałem...
No. Bo to najmłodszy.
Ja spojrzałem na niego i miałem od razu wizję, wiesz, 2000, tak jak ty masz czasem, że tam wiesz, ktoś ma 13 lat, to ja miałem to na... Ile on ma lat? 3 lata? Jezus Maria. Ale Brony James ma przesrane. Canon Curry będzie po niego iść od przedszkola. No nic, dobrze wygląda. Chłopak, myślę, że jest utalentowany już od razu na miejscu, przebywanie w takim środowisku. Będzie 80% za 3.
Ale super, jakby był, wiesz, ojciec, dziadek, syn, no, wszyscy.
Charlotte, nie? Pięknie było.
To przecież nie jest niemożliwe, no.
No. Znaczy ja sobie żartuję o tym, dworuję sobie z tego trochę. Tak, wiesz, z Warriors generalnie, muszę się trochę odbić po tych 3 latach. I nie żartuję sobie tego tylko tak dlatego, żeby sobie pożartować, że to jest jakiś absurd typu pożartujmy z PiSu, ale to naprawdę może się wydarzyć w 2022 roku. Tak myślę, tym bardziej patrząc na to, w którą stronę zmierza mój klub koszykówki.
Z PiSu jeszcze da się żartować?
To w eter puśćmy. Można się już chyba tylko denerwować. Aczkolwiek ktoś kiedyś dobrze powiedział, że to jeszcze w zaprzeszłych czasach. Ale to nie przypomnę sobie. Dobra, zostawmy ich. No nic. Ale Warriors się wczoraj troszeczkę, że tak powiem, odgryźli. Odkuli, pokazali. Się zastanawiałem, czy to był ich... Bo napisałem, że to był jeden z ich najlepszych meczów.
Tak,
ale jak czytałem...
To był taki bounce back po najgorszym meczu w tym sezonie.
Po 5 porażkach z rzędu. Też. I ja tak jak czytałem wypowiedzi, musiałem sobie przypomnieć, jaki mieli lepszy mecz. Mieli dwa mecze. Mieli zwycięstwo z Lakers po crunch time, takie, pamiętasz? No ale to było po crunch time. A to był mecz od początku do końca zagrany bardzo dobrze. I mieli jeszcze jakieś zwycięstwo z Clippers. Tak? To zwycięstwo z Clippers było niezłe, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli dobrze no. mówię. Hmm?
Tak. No.
Tak. To drugie. A to zwycięstwo to od pierwszej do 48 minuty, może tylko gdzieś dwie minuty jakieś gdzieś słabsze mieli, ale przeszli się pod Jazz. Znaczy przeszli się pod Jazz w tym sensie, że Jazz nie potrafili ich zatrzymać i też, w obronie robili dużo dobrego. Ja oglądałem ten mecz i byłem jeszcze raz, nie wiem, bo to już trwa, też pisałem o tym, to już trwa od tylu lat, ale to ile Steph Curry znaczy dla drużyny, to jest rzecz wielka.
Największym sukcesem tego meczu, się poza wiesz, 33. rocznicą urodzin, takim chęcią pokazania się plus na trybunach, było to, że ten drugi unit, w którym z jakiegoś powodu Kerr gra konsekwentnie, czyli Manion, Pool.
Tam doszło do zmiany, zauważmy tą zmianę, że Manion gra, nie gra Brad Wanamaker.
Tak. Manion.
Jordan Poole miał ten wielki mecz ostatnio na 26 punktów w jakiejś porażce.
Dobry. Po bąblu Manion jest wygryz, zdaje się, Wanamakera.
Tak, tak.
Ale.
Ja myślę, że i tak Wanamaker jeszcze wróci. Jeszcze wróci, jeśli będą jakieś play-in, play-offy, po tym, co Steve Kerr mówił o nim. On chciałby nim grać bardziej, wiesz, z lepszymi graczami. To nie jest gracz do ciągnięcia drugiego unitu. Ofensywnie się nie nadaje do tego, ale jako taki obrońca gdzieś tam do wstawienia. No tak, jest pool jest i potem dalej jest gra Juan Toscano-Anderson.
Pascal Toscano, wiesz, ale ta grupa sobie kompletnie nie poradziła w meczu z Clippers.
Bo tu nie ma graczy.
Nie ma graczy.
Początek czwartej kwarty. Możesz mi powiedzieć, co się wydarzyło przez dwie minuty, bo poszedłem akurat na chwilę. Mówię, coś tam musiałem zrobić, patrzę. I nagle się zrobiło jednym punktem tylko dla Warriors z 8-9 przewagi, więc to też. A ty chcesz mówić o drugim unicie, jak chcę mówić o Stephenie Kerrym, ale dobra, okej.
Okay. Nie, ja chcę powiedzieć, że ten drugi unit zaskakująco wytrzymał wczoraj Utah Jazz, nie dał się stłamsić. No niestety w tych meczach ostatnich, w tych porażkach, winę za te przegrane ponosiło właśnie ta pewna, powiedziałbym, żelazna konsekwencja Kerra, żeby grać tymi ludkami. Oczywiście nie masz innych graczy, ale być może możesz jakoś tasować tą rotację. Żeby
skrócić ją. To zawsze jest dobry sposób. Skrócić do 8-9 graczy.
No tak, no. Tylko że wtedy no, tak Kerry zaczyna grać, wiesz, 40 minut, czego chyba nie chcesz.
Nie musisz. Okej, dobra. Nie prześledziłem. Nie widziałem jeszcze, bo oni grają cały czas szeroką rotacją w tym sezonie. Może gdzieś w pewnym momencie będą musieli ją skrócić.
No wiesz, no wyrzucili Wanamakera. Grają 9-10 graczami. Tam nie jest jakoś, wiesz, nie grają 12 zawodnikami.
Kerry musiałby prawdopodobnie grać tyle dużo, bo usiłuję sobie właśnie wymyśleć 8-osobową rotację i kim bym ja grał oprócz pierwszej piątki. Posłuchaj, ja bym grał, gdybym miał zrobić 8-osobową rotację z nich, to tak. Bym grał Wanamakerem, a poczekaj dalej, grałbym Kentem Bazemorem z ławki i grałbym Jamesem Wisemanem, utrzymując tą pierwszą piątkę, która teraz jest. Ale to wymagałoby, bo to jest ten kłopot Warriors, że tam playmakingu troszeczkę jeszcze brakuje, bo to by wymagało teraz tego, żeby Kerry faktycznie więcej grał. Musiałby grać więcej, gdyby Wanamaker grał. Gdyby on był takim obrońcą, po prostu kombogardem, który by grał.
No bo tak nie jesteś, żaden ani Ubre, ani Wiggins nie dają ci tej pewności na piłce. No takiego, wiesz, że oni mogą, wiesz, grać, rozgrywać, no. Jesteś trochę skazany na tego Pula, Maniona, Wanamakera. No oni muszą gdzieś tam się pojawić w tej rotacji.
Pul miał dobre momenty, nie? On miał kiedyś, nie? Miał takie rzutowe momenty, dobre.
Pul jak nie zacznie rzucać na poziomie 40% za 3, to wyleci z tej linii.
Jest artykuł, jeszcze nie przeczytałem, trzeba będzie o tym porozmawiać. Jest artykuł teraz Kevina Arnowica z wczoraj o rzutach za 3. Ogólna taka obawa, dokąd zmierzamy. Może to jest troszeczkę, wiesz, z The Grand Scheme of Things takie szukanie historii, ale jeszcze trzeba będzie do tego wrócić. Rzuty za trzy. No wiesz, to w tym meczu była taka jedna akcja, gdzie Mike Conley próbował zrobić autentycznie wszystko, co mógł zrobić, żeby obronić Stepha Curry'ego.
Tak.
I go sfaulował przy rzucie. Który wszedł, który wpadł. Nie mógł nic zrobić. Nie, pięknie nie, no. Grali, pięknie grali.
Steph Curry jest na pewno jedną z najjaśniejszych postaci tego sezonu.
Łatwość, jaką inni mają przez to, że ludzie skupiają na nim uwagę i to, że on porusza się bez piłki, to jest drugi z kluczy, otwiera grę. Ja widzę, że często są, wiesz, takie zarzuty, pisałem też o tym dzisiaj przez chwilę, są takie zarzuty, ludzie patrzą na Stepha Curry'ego, patrzą na to, co on robi, gdy ma piłkę, gdy piłka jest w jego rękach i nie zwracają uwagi na to, co dzieje się wokół niego. Fajnie się ogląda Golden State Warriors, gdy nie patrzy się na Stepha, no chyba, że jest już w tej sytuacji, wiesz, takiej izolacyjnej. Znaczy patrzysz, wiesz, gdzie się porusza, ale patrzysz, jak obrona reaguje na to, ile się miejsca otwiera do ścięć, ile trójek się otwiera, na przykład 9 asyst, tak? I tak. To było z tych 9 asyst, tak 7-6 to były asysty. Oprócz tego miał jeszcze jakieś takie akcje, że nie miał asysty, ale to dzięki niemu były zdobywane punkty. Dzięki niemu otwierały się wjazdy dla Andrew Wigginsa, czy ta trójka nawet na końcu, która wpadła Andrew Wigginsa, ta na minutę przed końcem, ten dagger. Dzięki niemu Draymond Green miał miejsce do penetracji. Tyle rzeczy dzieje się dzięki niemu i to grał przeciwko bardzo dobrej obronie Utah Jazz. Więc widzisz, to są takie rzeczy, które czasem mam wrażenie umykają, jak ludzie komentują Stepha Curry'ego, bo wiesz, chcą zobaczyć gościa takiego jak Damian Lillard na przykład. To jest ta różnica między nim a Lillardem. Wiesz, Lillard szef, bierze piłkę i rzuca, wiesz, sam na sam, wali. Jest bardziej lepszy w crunch niż Steph Curry w takich sytuacjach. Wiesz, bo potrafi tą piłkę wziąć. Curry też to potrafi, ale Lillard mam wrażenie jest trochę lepszy, ale Lillard nie gra tak bez piłki. Lillard nie jest nawet blisko gry bez piłki w ten sposób. I to jest ta różnica między...
Tak, no, tylko wiesz, gdyby jeszcze ta cała banda umiała to wykorzystywać i potrafiła lepiej tego Curry'ego, wiesz, używać w tym, co on robi, bo tego chyba najbardziej brakuje, że oni niby, wiesz, niby grają, niby to gdzieś 30 meczów w sezonie, a nadal tak, wiesz, nie, ten maksymalny usage tej takiej gry bez piłki Curry'ego, tego ciągle brakuje.
A to też, to Steve Kerr też mówił, i to też trzeba przyznać, że to nie jest łatwe też grać z nim.
Bo nie jest łatwe.
Ta akcja, po której Curry rzucił za trzy, w pierwszej połowie Conley go sfaulował, on wyszedł po tam dwóch zasłonach. I to wszyscy ludzie muszą wiedzieć na parkiecie, co teraz będzie grane. W sensie nikt nie gra tak, jak Steph Curry gra w NBA, więc grając z nim pierwszy sezon, musi się nauczyć z nim grać i to też potrzebuje czasu. Mi się bardzo podoba to, mówię, wyróżyłem to od razu, że mają top ten obronę. Ta obrona jest zresztą teraz chyba wyżej, nie? Piąta, szósta obrona. I to jest to, co oni powinni mieć, to, na czym powinni dalej budować swój kasus. Bo wiesz, ja oglądałem ten mecz i się zastanawiałem, czy my nie oglądamy właśnie pierwszej rundy playoffów Jazz Warriors. Czy nie?
No to
może być matchup.
Może być. I to nie jest wygodny matchup dla Jazz.
No, nie jest.
Nie jest, ale nie grali jakoś, ofensywnie nie grali jakoś przesadnie dobrze. No.
Bo były switche, bo zmieniali krycie. Pikach z Rudym Gobertem. I dużo było takiej gry, że oni dużo musieli sam na sam myśleć, a nie było tego flow. I to jest tak, jak się gra przeciwko Utah Jazz. Tak Houston Rockets z nimi grali w playoffach. Jedną rundę i drugą rundę w kolejnym roku i Jazz przegrywali z nimi 4-1, 4-1. I ten team tak samo, Clippers bronili przeciwko nim, tak samo było w tych porażkach, bo oni przegrali 3 z 4 ostatnich meczów. Tak będą bronić przeciwko nim teamy i sprawdzać, ile oni są w stanie jeden na jeden wymyśleć. Więc trzy no,
a tam wiesz, fenomenalnych graczy jeden na jeden nie ma. No.
Ale mogą też...
Jordan Clarkson potrafi zrobić z piłką wszystko.
Clarkson,
ale...
Mitchell, no. Ale to nie jest też jeszcze
trochę
taki
mało.
Poziom. No to nie jest jeszcze ten superstar poziom. Boże, Donovan Mitchell umrze z tym superstar. Ale on nie jest superstar. Nie.
No nie jest.
No nie jest. No sorry, Donovan Mitchell.
No nie no, miał, wiesz, miał ten moment w playoffach, ale to wszystko, no. Ostatecznie przegrał.
Czytałeś tekst może Piotra Sitarza, którym przypasowuje gracze do klubów?
przeczytałem pierwszy akapit chyba, a potem musiałbym wklepać hasło i jakoś tak odpłynąłem gdzie indziej.
Dobrze. Dobra, co mamy?
Ale porozmawiajmy o tym.
Bo tam jest...
Porozmawiajmy o tych nazwiskach. Dobra. Ja nie chciałem się bajasować, wiesz, czytając, żeby mieć jakieś swoje...
Dobrze, no to sprawdźmy, bo to chodzi o to, gdzie Piotrek wysyła. Bo Piotrek dał propozycję tego, gdzie ludzie, którzy są dostępni teraz, mogą trafić, gdzie są najlepsze miejsca dla nich. PJ Tucker jest do Brooklyn Nets.
No tak, to chyba jest takie naturalne miejsce, do którego mógłby trafić. Jest pytanie oczywiście za co?
Tak, za Spencera Dinwiddiego.
Dinwiddie, Wood, no ciekawe połączenie. Bezpieczny ruch z punktu widzenia Houston, który jak rozumiem jest w totalnej przebudowie, rozkopało się i właściwie...
Daryl Morey się nazywał ten GM? Jak on się nazywał?
Ale jego już tam nie ma.
No. A co po nim zostało?
Wiesz, to kamień.
Tunguska? No nie wiem, to jest strasznie porażek z rzędu. Ja nie jestem pewien, czy Tucker, wiesz, nie jestem pewien, czy Tucker w Nets. Znaczy, no on dobrze, się przyda to... wszystkim, ale
on się wszystkim przyda,
nie jestem pewien, czy on tak bardzo Nets akurat teraz, gdy wzięli Blake'a Griffina. Nie jestem pewien. Bo oni potrzebują więcej playmakingu na tych wysokich pozycjach. Tucker by grał na jakiej pozycji by grał Tucker?
No, w rogu boiska.
No ale tak, ale kim byłby? Kogo by krył? Byłby piątką, czwórką?
Kogo by krył? Janisa by krył?
No, więc Blake byłby na ławce wtedy, tak?
No, chyba tak.
Durant gra na trójce? Tak, czy możesz grać Durant, Tucker, Griffin?
Nie. No chyba, że grasz Griffin na piątce. No, Griffin grał.
A nie, oni cały czas centra, dobrego centra. Ale zobaczymy.
Ale też no, ten Claxton Brown, to nie jest tak źle, no.
To mówię, ale o playoffach mówię bardziej, wiesz, pod kątem takich siódmych meczów. LaMarcus Aldridge w Dallas, to mnie zaciekawiło. Bo nie pomyślałbym.
Daleko by nie miał, tylko że...
On jest z Dallas, więc to jest całkiem możliwe, jeśli będzie buyout czy coś takiego. On jest z Dallas, Aldridge.
Ale masz Klebera, masz Powella, no i dokładasz Aldridge'a. No
lepszego, Piotrek mówi, że lepszego ofensywnie gracza. Ale niż Kleber,
Piotrek jest trochę zbajasowany jeszcze czasami Portland, mam wrażenie. No, to
ale
już
może
nie
być
jest,
też w drugą
nie
stronę. Ale może
nie
być,
jestem sam gracz.
No bo Piotrek nie ogląda 10 lat NBA ostatnich. Po Portland przegrał, przestał oglądać Aldridge'a. Ja też tak patrzę na to, bo ja Aldridge'a generalnie bym nie chciał raczej, więc...
Nie, no bo jaką on ma rolę pełnić? No, silnego takiego gościa, który się będzie przepychał, no kogo on zatrzyma? No?
Shootera.
Shooter.
Jest Porzingis. Jako stretch five. Nie wiem, tak nie pomyślałem o tym, ale też myślę, do jakiej drużyny by on pasował, kurczę. Gdzie byś go chciał, no, kogoś takiego.
No, a nie chciałbyś jako taki ten, Clippers go wziąć jako taki support dla Ibaki?
Clippers Andre Drummond jest u Piotrka. Jest. Tylko ja nie oglądam tak dużo Andre Drummonda w ostatnich latach, żeby wiedzieć dokładnie i mieć takie pewne pojęcie, ale... Od razu, jak pomyślałem Andre Drummond w Clippers, pomyślałem sobie o playmakingu, który Andre Drummond ma. Podania, gdzieś tam handoffy, takie rzeczy. On to rozwinął w ostatnich latach. To zawsze jest takie toporne, ale jest. A Clippers też brakuje tego na tych pozycjach. I Baka niewiele tego ma.
To jest też pytanie, na ile Drummond będzie chciał pójść do zespołu, w którym będzie chciał zostać. No bo nie wydaje mi się, żeby on w tych Clippersach miał zostać.
No dobrze, ale może pójść do zespołu i grać w Clippersach, zdobyć mistrzostwo NBA i zarobić.
I zarobić, wtedy. Okej. No ale to wiesz, to nie wiem, czy Brooklyn też nie jest dla niego w tym sensie atrakcyjną opcją przy buyoutcie.
Brooklyn, no Brooklynie się mówi, kto to jest? Allen Robinson, chyba to był futbolista, nie dziennikarz. Allen Robinson, taki futbolista, dobry receiver, napisał, że Andre Drummond jest już na Brooklynie.
To byłoby mega.
Drummond, Griffin, Jordan...
Tucker.
No i jakby ich wszystkich, to... jakby ich wszystkich wzięli, gdyby te dwa miejsca zajęli Drummondem i Tuckerem. No to, ale że oni, bo oni mam wrażenie i tak cały czas są, znaczy powinni, znaczy nie wiem, no. Ja chcę ich zobaczyć, bo na razie Durant nie gra, nie wiadomo czy będzie grał jeszcze. Spokojnie.
No to jest taka przygnębiająca informacja tego. tego połowy sezonu, no, czy Durant zagra. Ale jeżeli będzie grał, jeżeli rzeczywiście to wszystko się wydarzy, to czy jest zespół, który jest w stanie ich na wschodzie pokonać?
Tak.
Filadelfia?
Ich? Ale ja nie wiem, czy oni będą w ogóle dobrze w stanie razem grać. Jeszcze poczekamy, bo widzisz, oni mają te swoje defensywne kłopoty. Zobaczymy, niech oni wszyscy zagrają na razie, bo oni w ogóle nie grali razem jeszcze ze sobą Blake Griffin. Teraz oglądałem mecz, nie wiem, Brooklynu dwa dni temu i tak patrzyłem i mówię, z Bostonem wygrali. I tak patrzyłem na to i mówię, no okej, fajnie, Kyrie gra świetnie, Harden jest dobry, Durant siedzi na ławce i nie wiadomo, kiedy wróci Blake Griffin, wiesz.
Masketer.
W ich przypadku, w sytuacji, w której oni nie będą dobrze defensywnie zespołem, nie wszystko się będzie dodawać do siebie. W sensie Irving plus Griffin plus to nie znaczy, że oni będą lepsi, będą musieli się razem nauczyć grać, ale mają dużo czasu. Jeszcze poczekaj, sprawdzę, kto jeszcze gdzie tutaj miał iść, bo jeszcze były
Oladipo, Oladipo.
Już, ja się też muszę zalogować na telefonie.
To jest właśnie minus.
Przeklęte cookies. Czasem trzeba je wziąć i wykasować w przeglądarce, jeśli ktoś ma takie kłopoty, bo nawet ja mam. JJ Redick do Memphis Grizzlies jako shooter, przy czym jest kontuzjowany, ma problemy z piętą. To jakikolwiek shooting do Memphis Grizzlies będzie dobry, tylko że ja nie wiem, czy JJ Redick jest lepszy niż Grayson Allen. Teraz, w tym momencie kariery.
Nie jest chyba,
no,
nie jest.
Więc też tak od razu pomyślałem. Tylko,
że Grayson... masz tego Desmonda Baina, no? Czy tak rzeczywiście potrzebujesz tego starego dziada Redicka?
Jakoś tak nie ten. Wiktor Oladipo jest do Knicks. Czy to jest pewne? Wiktor Oladipo do Knicks? Czy do Miami?
To ciekawe pytanie jest. No bo tam są do Miami, są jeszcze co przymiarki, są Laurego, Dramonda.
Laurie też do... Te plotki o tym, zresztą to ja już od dawna mówiłem, żeby on do Philly wrócił. W sensie wrócił, on jest z Filadelfii.
Ale on ma, wiesz, problemem jest jego duży kontrakt. On ma 30 milionów, czyli co prawda on się kończy. Część pieniędzy jest wypłacona, no ale nadal. No to zrobiliby buyout? Nie, no musieliby...
No i oni dogra sezon do końca, no.
Tak. Tutaj wydaje mi się, że trzeba by coś dużo, dużo położyć, ale przepraszam, że tak powiem, 34-letnią ciężką dupę Laurego to już chyba... No chyba, że to jest, wiesz, to jest na jeden taki strzał. No.
Play-offy. No, ostatnie play-offy, przecież cały czas gracz jest jeszcze. Boże, jakie Toronto ma kłopoty z tym COVID-em. To się tak już ciągnie, bo to już trwa. Oni nie grają. Van Fleet, Siakam, Anunobi nie grali ostatniej nocy, nie? Nie grali.
Nie, nie.
To się ciągnie, bo to już trwa, to już jest więcej. To są jakieś 3 kwarantanny oni robią. Już opuścili masę meczów. No nic. 5 rzędu przegrało Toronto. Chicago wyprzedziło Toronto w tabeli ponoć. Czy to jest prawda?
Tak. Tak, prawda. Toronto jest poza play-in nawet, no.
Ja Oladipo bym nie ruszał chyba, dopóki nie zobaczę jakichś 25 meczów Oladipo. Może to się jeszcze wydarzy w tym sezonie. Może do tego dojdzie. Ale raczej bym wolał zobaczyć, jak on gra. I to nawet 25 to minimum absolutne, żeby dać mu jakieś pieniądze. On będzie wolnym agentem teraz.
No. No ale to jest pytanie, ile go zostało jeszcze, no. Lepszy moment w Indianie, że taki był, miałeś wrażenie, a troszkę wrócił, troszkę ten, a teraz nie jestem pewien, czy to jest.
Indiana wyszła na tym świetnie chyba, przechwytując w tym wszystkim Carisa Leverta. Mimo tego, że ten fit może nie być jakiś super, ale...
No to jest taki trochę, mam wrażenie, taki ukryty smok, no, tej drugiej części sezonu. Bo jeżeli TJ Warren wróci i Lavert będzie grał, no to oni mają w sobie ten taki, wiesz, powinni pójść do przodu, bo ten wynik nie odpowiada w sumie talentów, który jest w tym zespole. No. Ten zespół jest underperforming. No.
No, ale wygrali, zagrali kaszę z Lakers, widziałem, i wygrali następnego dnia Suns, Phoenix. Dużo jest jeszcze takich dziwnych wyników, na przykład blowout. Dzisiaj był blowout nocy, aż 40 w pewnym momencie Sixers bez Embiida prowadzili.
Tak, to coś szokującego.
Pelicans się przeszli. po Clippers. Też są takie blowouty idą. Znowu jest trudno, może to początek, znaczy to pewnie ten restart. Nie wiem.
Świetna Atlanta. 5-0.
Ale jak rozbijesz, wiesz, że jak rozbijesz to zwycięstwo Atlanty, chcesz je po kolei rozbić? Chcesz to zrobić? Oni z nikim nie wygrali.
No ja wiem, ale tak
totalnie. I zacząłem sobie myśleć, czy management, bo to tak się robi. Zmieniasz trenera w takim punkcie, żeby jeszcze miał dobry start. Żeby nikt nie mógł managementowi zarzucić, że o, może jednak trzeba było zostawić tamtego. Patrzysz na terminarz, tak w futbolu amerykańskim często robią. W koszu jakoś nie zwracałem uwagi na to, ale patrzysz na terminarz, kogo tam mamy dokładnie, aha, i kogo oni mieli. Oni mieli Heat, z głowy mówił, Heat bez Butlera. Mieli Orlando Magic bez Orlando Magic. Teraz wygrali, poczekaj, piąty mecz wygrali z Cleveland teraz. W tym meczu z Heat i z Magic przegrywali tam chyba jeszcze 15 w drugiej połowie, w jednym albo w drugim. Z Cleveland wygrali teraz u siebie, wszystko u siebie w ogóle. Chociaż jeden był na wyjeździe, Heat z Magic było na wyjeździe. Sacramento wygrali teraz, tak?
Tak.
I trzeci mecz z kim wygrali?
Toronto.
Toronto bez tych wszystkich ludzi, o których
mówię.
Jednym punktem, tak, dokładnie. Więc zwycięstwo, ale myślę, że tutaj historia jest taka, że Lord Varys to wszystko zaplanował. Wiedział. No tak, bo
ale są 5-0, mają przed sobą Houston, Oklahoma najbliższy.
No to 7-0, zaraz wszyscy będą mówić o tym, że Nate McMillan jest wielki.
Wiem, ale potem niestety mają Lakers, Clippers, Sacramento, Golden State Warriors, Denver i Phoenix.
No to już także będą rozkręceni. Wejdą z marszu.
Może być 0-6.
Pisaliśmy o Oklahomie. Nie wiem, czy tak mamy to odtwarzać.
Oczywiście.
Pisaliśmy o tych graczach.
Jak twoje pierwsze wrażenie?
Moje pierwsze wrażenie... No tylko pisaliśmy, więc będziemy mówić dla Państwa.
Tak.
Czy to jest coś, co faktycznie robimy w naszych podcastach? Czy
nie,
ze sobą? Nie robimy.
Mów jeszcze raz. Tak,
pierwsza rzecz, jak ja nie oglądałem Oklahomy w tym sezonie, przyznaję się, nie widziałem jakiegoś większego sensu, takiego drużynowego. Spojrzałem na Oklahomę pierwsze, to co zauważyłem, że wszystko się zgadza. W sensie to jest zespół NBA. W sensie ludzie są ustawieni w dobrych miejscach, spacing jest ok i gramy zagrywki takie, jakie wszyscy grają. Normalny zespół. I ważna rzecz jest chyba taka, że ci ludzie, którzy kozują, którzy są rozgrywającymi, to nie wiedzą, w jaki sposób prowadzić atak NBA. Theo Maledon. Przypomnij mi, gdzie grał Theo Maledon? On grał gdzieś?
No tak, on grał w tym zespole tego Parkera, w tym Villeneuve.
Ale on tam coś grał, nie?
Grał
z tym seniorami, bo widać, że jest złożonym. Tak.
Nie, to jest, wiesz, to on jakościowo to jest w ogóle na innym poziomie, jeśli chodzi o tych rozgrywających, z całym szacunkiem LaMelo Ball. No.
Ty Jerome grał 4 lata w Virginii, z którą zdobył mistrzostwo, popraw mnie. On jest mistrzem NCAA z Virginią, tak? DeAndre Hunter, tak? Oni wygrali? Czy w finale byli? W finale wygrali? Wygrali trzy albo byli w finale. I on grał 4 lata. Widać, że senior, wiesz, w NCAA, że prowadził atak, że wie, o co chodzi.
No tak, ale to jest, on jest jakoś może mało reprezentatywny, bo on mało grał w tym sezonie. Czy to są jego pierwsze mecze?
Pierwsze mecze są. Kształt, pierwsza rzecz, na którą spojrzałem, kształt i ten... Temu kształtowi pomaga też to, że Al Horford jest na boisku wtedy, bo on wie, jak zagrać handoff, jak takie rzeczy.
Tak,
więc
tak. To. Ale to akurat były mecze bez niego. No.
Natomiast...
Nie, jeden był z nim, jeden z nim, jeden bez.
Natomiast no ja nie podzielam tego fan to watch trochę.
Nie?
Znaczy poza Shajem Gilgeousem Aleksandrem i poza Ludortem w obronie, absolutnie Ludortem w obronie, to tak ci te chłopaki takie... Znaczy wiesz, no, to nie są jakieś wybory w drafcie wysokie, no o to mi chodzi, nie? Że to są...
Nie, ale wiesz, no, ale widzisz, że jest trochę gracza w tym Isaiah Robin, jest ten Moses Brown.
No tak, tylko że to są gracze, którzy...
Jest Pokuszewski.
No tak, tylko że to są... Ten Pokuszewski jest ciekawy, znaczy ciekawy w tym sensie, że on ma bardzo dużą głowę, jest bardzo chudy. Przypomina mi tego Jay E. Skitsa, który kiedyś był gwiazdą podcastów. On ma 213 cm wzrostu?
Tak.
Nie wygląda, to wygląda na mniej.
mniej.
Może dlatego, że ręce, że ten...
On gra... Ale ma takie ramiona masz szczuplutkie.
No, wygląda jak 2,8, coś takiego, 2,9. No ale może ma, może ta głowa to robi. To on ma chyba głowę taką dużą. W sensie ciało to nie jest 213 na bank. Jego ciało.
Nie.
Nie. Kto miał? To chyba George Hill, nie? George Hill ma krótką szyję i ma ciało, to jest 1,96 m, a ma 1,93 m. Byli tacy koszkarze w drugą stronę. W każdym razie Dort jest wielki. Tak tylko mówię, to już kolejny raz widziałem. Możesz go wstawić, on jest jednym z najlepszych obrońców w lidze. Na pozycjach 1, 2, 3.
I zarabia fenomenalne pieniądze. $1,700,000.
On ma mindset. Dort ma po prostu mindset. Zresztą widzieliśmy, oglądaliśmy go w zeszłym sezonie, gdy Oklahoma grała dobrze, przebijał się. On ma ten mindset, ten taki, wiesz, że ja muszę się tu dostać.
Tak,
ja muszę to wydrapać.
Taki, wiesz, to jest taki, wiesz, Patrick Beverley trochę, ta mentalność, że gdzieś tam, wiesz, z niebytu, przecież nie wzięty w drafcie, wyrąbał sobie to miejsce. I coraz lepiej rzuca, coraz lepiej, wiesz, penetruje.
Tak, w ataku gra na koźle. Kozłowanie to jest coś, co po prostu musi poprawiać cały czas.
Tak.
To będzie mógł się dostawać w te miejsca, gdzie chce się dostać, bo będzie mógł się dostawać w te miejsca, bo jest okropnie strasznie silny. No, to jest
straszne zwierzę to jest.
Fizyczny typ, ale w obronie? Tego kryje. W pewnym momencie próbuje dwóch naraz kryć. I to jest skarb po tej stronie boiska taki zawodnik jak on, więc jeśli no, oni go mają...
Dostanie duże pieniądze. No.
No takie rzeczy wygrywają, to jest wygrywający gracz, Lu Dort. On będzie miał teraz, będzie jakimś wolnym agentem po dwa lata?
Nie, on ma chyba jeszcze jeden sezon ma, to chyba niegwarantowane pieniądze, no i potem zobaczymy co. Ale myślę, że trzeba będzie mu zapłacić, nie wiem, 12-15 milionów dolarów.
A powiedz mi, czy Pokuszewski umie coś innego robić niż rzucać?
On fantastycznie podaje. Jest fantastycznym kreatorem na piłce. Jest.
Kreatorem na piłce? Przecież on nie umie minąć
nikogo. O Jezu, on jest rozgrywający.
Ale on kozuje, tylko że on nie umie nikogo minąć, bo jest za chudy.
Ale jak on podaje. Jezus, jak on podaje.
Pokuszewski?
O Jezu! On miał takie akcje w bąblu, że ja po prostu spadałem z krzesła, jak go oglądałem. Aha. Podania tyłem, bokiem, rozkrokiem,
ale
wszystko.
Ale to mówisz o tym podaniu jednym, któremu tak śmiesznie wyszło za tablicę, że tam się skończyło punktami, alejupem? Bo to był przypadek akurat.
To było mierzone.
Dobra,
ale,
okay.
ale nie, on naprawdę ma niezły przegląd pola. To on był przed tym draftem. Mówiło się o tym, że to jest jeden z najlepszych, wiesz, rozgrywających tego draftu. No i coś w tym jest. No. Oczywiście to nie jest poziom, wiesz, rozgrywającego takiego 1,85 m.
On nie jest rozgrywającym na boisku. On gra na pozycjach 2-3. 3. No
nie,
2-3.
On gra.
Nie jest jedynką.
Ale powiem ci, że jak teraz nie ma Maledona i był tylko Tajżerom, to w drugiej części tego meczu on grał, rozgrywał.
Gdy Shai nie grał. No tak, no okej. Okay. No dobrze, zobaczymy, no, co się wydarzy. Ja się obawiam tutaj, że to wiesz, Oklahoma z tymi pikami będzie wracać.
No może tak być, zwłaszcza, że tak, oddali Hamidu Diallo za...
Światosława Michajluka.
Czyli rozumiem, nie chcieli dawać, mimo tego, że Diallo miał najlepszy sezon w swojej karierze, czy tam tą połowę tego sezonu. Nie chcieli mu dawać pieniędzy, jego kontrakt się kończył, więc rozumiem, że teraz będzie nową gwiazdą Detroit. Nie wiem, Michajluk może być po Michajluku. Michajlukowi też kończy się kontrakt. Oni jeszcze pik do tego złapali, to niesamowite. W 2027 roku. Nie, mnie się ten zespół bardzo podoba, bo wiesz...
Mi się podoba Kenrish Williams. Też się mówi Kenrish?
Kenrish
Williams. On zupełnie inaczej gra niż w Nowym Orleanie grał bez piłki. Ja tutaj kozuję dużo. Ja go na początku nie poznałem się sobie, co to za Arab gra. Ma takie
no bo on ma włoski, jeszcze taką śmieszną kępkę włosów z tyłu, tak jak z lat 70.
Co to za Turek jest, kurczę. Co to jest? Mówię, to Kenrish Williams kozuje, bo kozłował. Mówię, co się dzieje? Kozuje. Kenrish Williams kozuje piłkę. Mówię, okej, okay, dobra. No są takie drużyny, mogą się rozwijać zawodnicy, sprawdzać co nowego możemy zrobić. Co możemy zrobić w
swoim mówić, no ten Moses Brown będzie w przyszłym sezonie moim zdaniem drugim centrem Oklahomy. To też, on ma też niesamowite takie wąskie barki. On bardziej wygląda jak...
Nie ma nic niesamowitego Moses Brown, oprócz tego, że jest duży. No nie jest, wygląda jak nie z tej ery koszykarz. Bardzo duży jest Moses Brown. On teraz gra w rotacji.
7-1 chyba ma.
Jest ogromny.
Ale mówię, no taki jest, wygląda na siatkarza bardziej niż na koszykarza, bo jest takie małe ramiona, ma...
Z Wiltem Chamberlainem grał. To był największy rywal Chamberlaina kiedyś.
Mógłbyś go objąć. Mógłbyś go objąć i byłoby sporo luzu jeszcze. Wiesz? Taki jest szczupły w sumie.
Jedną myśl miałem, powiedz mi, a pik? Bo teraz jest historia taka, że Oklahoma ma swap pików z Houston?
Tak.
Ma, tak? I to jest zastrzeżone w top 4 dla Houston, tak?
Tak.
Dobra. Okej, okay. Czyli to jest ta druga historia po Warriors Minnesota się robi, nie? To,
tak,
ta druga tak. Historia draftowa nam wyrasta tutaj
tak.
Do patrzenia. Dobra, jakieś myśli masz już na ten temat? Bo ja na razie tylko zdiagnozowałem na radarze.
Ja powiem tak, ja cały czas analizuję i blisko przyglądam się temu draftowi, ale mam wrażenie, że tak trochę ten nieprawdopodobnie nadmuchany bąbel trochę się, wiesz, tak przygasł.
Mobli.
I już się mówi, że ten draft nie jest tak głęboki, jak był ten poprzedni. Czyli
Evan Mobley.
Evan, znaczy, wydaje się, że jest 5 graczy dzisiaj, o których rozmawiamy.
Ale czyli Evan Mobley i Kate Cunningham, z tego co widziałem, to są od razu punkty w lidze ofensywniej.
Tak, nie, zgoda, nie, spokojnie. No to jest Mobley. Chyba jako numer 2, bo do Cunninghama już słyszałem taki głos, że to jest, to jest nowy Luka Doncic.
No tak, on ogląda Lukę Doncicia, czytałem o nim artykuł. Tak gra. Przypomina tak Lukę Doncicia. No jest oczywiście kilka lat w plecy chyba technicznie za Luką, ale to może kogoś obraziłem teraz, sorry, nie wiem. Tak dużo nie widziałem go, ale...
Drugim graczem jest ten Mobley. No tylko pytanie jest, wiesz, no, czy chcesz mieć wysokiego gracza...
Skill. On ma skill.
On ma skill, no.
Pytanie, ile broni? Ponoć broni nieźle. Coraz lepiej.
Nieźle.
A ile broni? Ile będzie bronić? Bo tak patrzyłem na niego, dobra, Towns, ale czy będzie bronił?
No to taki, on jest taki Townsowy.
Taki boszowy Towns, taki ofensywny gracz. Ale umie, skill jest. Trójki przecież siedzą, 5 trójek teraz rzucił chyba, tak?
Tak.
Podania, dobrze, widziałem ten taki highlight, wklejał Sebastian, Majka Szmica, highlight z jego jakiegoś świetnego meczu, ponoć gra od miesiąca świetnie, Mobli. Bo ci z kolei z Ignite Team, z tego co rozumiem to...
Jalen Green.
To z tego co widziałem atletyzm jest...
No jest problemem, trochę jest mały, mikry, słaby, chudy.
Ale mówię szybkość, w sensie na plus, przyspieszenie, w tym sensie. No. A, dobra, to o tej części, dobra. Ale w sensie szybkość? W sensie widać, no jest... dlaczego?
Nie, no to widać, że to jest, wiesz, że to jest, że to jest zrywność. No. No.
Ale tak poza tym, czy on coś dużego zrobił?
Nie.
No?
Nie.
Jonathan
Kuminga.
On bardzo ładnie wygląda.
On bardzo ładnie wygląda, ale tam jest problem z rzutem. No i niestety największy problem.
On nie jest topowy pick, nie? On jest taki.
To jest top 4. To on będzie
4-5, tak?
Rozmawiamy o pierwszej piątce. Mhm. Im jest jeden niestety problem, że nie wiadomo ile on ma lat. Bo jak ludzie na niego patrzą, to mówią, że to jest niemożliwe, żeby on miał lat 18.
Ciało jego jest...
Że to jest kazus trochę Serge'a Ibaki, bo on też jest z Kamerunu. No. Kazus Biombo. To są. On może mieć 4 lata więcej. No. No i wtedy to już nie jest takie sexy. Bo to jest 4, jak... to jest 22 lata wtedy. No.
Ale nie, no, wiesz też, ale mamy takiego koszykarza jak Isaac Bonga na przykład. I ja nie znam się tak dobrze na tym, tak? Na genetyce, żeby móc o tym rozmawiać. Tak. Jeszcze raz, co?
Na izotopie węgla C14.
Znaczy, są Afrykanie.
Afrykanerzy, no Afrykanie.
Afrykanie, ludzie z Afryki, nie wiem dokładnie z których regionów, którzy faktycznie wyglądają starzej, szybciej się rozwijają.
Masajowie zawsze wyglądają na starszych. No.
No i ty wiesz, bo jak spojrzysz na Isaaca Bonga, ile on ma 21 lat, po twarzy absolutnie nie. Po twarzy.
Byś powiedział, ZUS o ciebie pyta.
Gdzie jest twój kanon Kerry, gdzie jest twój syn. Przyszedł oglądać syna w Waszyngtonie. Tak wygląda, więc...
Tak. Ale no nie wiem, no jest, w końcu jest taki już brzydki rumorek co do tego, że może tam jest, wiesz, kręcone, no. Że te papiery się być może nie zgadzają.
Póki co to się papiery nie zgadzały, jeśli odbić mogę. Tak. Papiery to się nie zgadzały, przypomnij mi przy kim. Gwieździe naszej wielkiej.
Olisa DB?
Nie, amerykańskiej. Z UCLA, naszej tutaj, top 3 draftu kiedyś. Raz, że Buddy Hield mu się nie zgadzało też, tak?
Tak. Buddy mu się nie zgadzało?
Tak, i jak się ten nasz wielki, co tam tatuś coś tam zakręcał? No, to jest pytanie. Ktoś już pewnie wie, o kim mówię. Miał pójść wysoko w drafcie. Shabazz Muhammad.
A Shabazz Muhammad, tu było też?
Tam było też coś. Ostatni Afrykanin, który mu się nie zgadzało, nie? Bo potem zaczęli to pilnować. Kto to był? To nie był Biombo, nie?
No, Ibaka jest kręcony przecież.
Ibaka kręcony jest, tak?
Tak.
Aha. Nie przypominam. No dobrze.
Jeszcze ktoś?
Nie przypominam sobie, że Ibaki kręcone, ale może?
Nie, no jest. Nie. Ibaka, że jest kilka lat starszy, to się o tym mówi. No. Najprawdopodobniej nie jest to, o czym myślimy.
Czy cała jego kariera duch.
No to tak jak Tony Yeboah. Tony Yeboah też był kręcony.
Kto jest jeszcze tam wśród tych ludzi? Mieliśmy cztery nazwiska.
I piąty gracz, no to jest ten Jalen Suggs z Gonzagi.
Aha.
Nieprawdopodobne zwierzę. No,
mówi tak. Sebastian mówi o nim w ten sposób, dokładnie jak powiedziałeś.
No bo on do tej pory był, on to jest chyba najlepszy futbolista wśród koszykarzy dzisiaj.
To jest dobry draft, jeśli ten Saks jest taki
nie,
dobry.
Nie, to jest dobry draft, podobno jak tam dalej zaczynasz tam się tam schodzić trochę niżej, to tam już to już takie jest dosyć mętne.
Ale to jest lepszy draft u góry na pewno niż ten. Jak
a u góry
to,
tak, ale jeżeli chodzi na pewną głębokość takich roleplayerów, to właśnie mówi się, że być może już tak wspaniale nie jest.
No, okej. Okay.
Tam jest, wiesz, tam jest jeszcze są te DJ Boston, jest Zaire Wade, są inni jeszcze gracze.
Zaire Wade? Nie kojarzę. Zaire Wade? Wade?
A może...
Wade'a z synalek? Nie, inny jakiś.
Nie, inny.
Wade, tylko, że no, myślałem, inny,
Może on się nie Wade na...
Że przyspieszyło.
Coś przyspieszyło. Biedny ten syneczek, bo tam poszedł, że tak powiem, doszkalać swoje umiejętności koszykarskie, ale chyba nic z tego nie będzie, bo on poszedł do tej takiej akademii, Boże, jak on się nazywa?
Montverde?
Na B.
Akademia na B. Tu można żart jakiś powiedzieć teraz, ale usiłuję
no właśnie, sobie ale...
przypomnieć. No dobrze. Mieliśmy tego Kijanka sprawdzić dokładnie, co jak mu w szkole idzie. On
czy się,
czy się nauczy, czy wie już.
A wiesz co, sprawdziłem taką jedną rzecz. Po odejściu z Nowego Jorku, Carmelo Anthony, ile razy zdobył 30 plus punktów? To było, przypominam, już 5 lat temu.
Ale myślę, że dużo razy zdobył więcej niż 22 punkty w tym sezonie.
Dobrze, a ile razy zdobył 30?
A dlaczego 30 ma być granicą?
Będę bronił Carmelo, bo go lubię. Wiesz, no, to taka jest, wiesz, no taka jest... Taka jest
no mało, tak? Pewnie mało razy rzucił, nie?
Raz
rzucił. No, ale dużo rzuca. W tym sezonie ja myślę, że pamiętasz, jak ludzie go, wiesz, mówili, że Carmelo do NBA się nie nadaje?
No pamiętam. No i przecież...
Cichutko siedzą właśnie, teraz.
Rok się przeciąga, ale on i tak za dużo gra, no.
A, cichoza, rzuca po 26-24 punkty co mecz teraz praktycznie.
Za dużo gra.
Za dużo gra. No cóż. No, może jakby bez Kantera grał, to mógłby dłużej grać bez jakiejś dla... No musi też grać, bo są kontuzjowani ludzie w Portland cały czas. Dobrze, mój drogi, to co, będziemy kończyć i coś...
Nie, on się nazywa Zaire Williams, a nie Wade.
Co Zaire powiedziałem? Williams.
Zaire Williams.
Już wielkimi krokami zbliża się debiut portugalskiej myśli przy naszej reprezentacji. 25 gramy, tylko sprawdziłem te daty wczoraj, więc wiem na pewno. 25 gramy z Węgrami. Pytanie, czy podłożymy?
Żeby było miło.
No, potem gramy.
Na pewno, prezydent na pewno będzie. Słońca Karpat się spotka. Ze słońcem, z innym słońcem. będzie zderzenie supernowych.
28 gramy z Andorą.
20 z... Oj, to mocni. Mocny. Mocna. Potem Anglia chyba.
Potem Anglia w środę o 20:45 31.
Wielki mecz.
Wielki mecz z Anglikami.
Lineker, Schiele. Kto będzie katem Polaków?
Gramy na Wembley? Czy już się zmieniło? Czy był pomysł? Chyba na Wembley mieliśmy grać, ale nie wiem, czy to się w końcu nie zmieniło.
Nie.
No dobrze. Czy śledzisz pościg twojego, widziałem, zawodnika, do którego się przekonujesz powoli, Robert Lewandowski?
Bardzo powoli.
Czy śledzisz wyścig? Czy jest to wokół twojej głowy to, że Robert Lewandowski ściga rekord Gerda Müllera, jeśli chodzi o ilość bramek w jednym sezonie?
To niemożliwe jest, żeby to zrobił.
To mogę ci powiedzieć, jak bardzo jest to możliwe, żeby to zrobił?
No, powiedz.
No dobrze. Robert ma bramek 32 po ostatniej.
Ha, bo mówimy o tym, mówimy o małym rekordzie czy wielkim rekordzie?
Jaki jest wielki rekord Gerda Müllera? No,
400 chyba, 20 parę bramek.
Mówimy o małym, o tym jednosezonowym. O małym,
dobrze. No to powiedz mi o małym. 10 spotkań zostało.
Tak?
Czy 9?
20. Czy śledzisz? Czekaj, sprawdzę, to są 32 gole. Tak, 32 gol, tak. I powinien, miał szansę, jeszcze oglądałem ten mecz z Werderem, tam było dużo szans jeszcze. Słupki, poprzeczki.
Dwa słupki, poprzeczki.
Strasznie się działo. A na końcu strzelił takiego farfocla najgorszego. W sensie nic wielkiego nie zrobił, żeby strzelić.
Ja bym strzelił chyba też
tak. Ty tak, ale Arkadiusz Milik nie. I Gerd Müller ma 40, jeśli dobrze pamiętam. Ja też jeszcze tego nie znam na pamięć, żeby się w nocy obudzić ale zastanawialiśmy się ostatnio, oglądając ten mecz z ludźmi.
Ale patrzyliście z terminarzem?
To jest śledzone przez moich kolegów od trzeciej kolejki w ogóle. I to już w zeszłym sezonie było śledzone przez nich. Bo w zeszłym sezonie też miał szansę. W pewnym momencie się zatrzymał. Jest 40-bramkowy, tak? Ile meczów zostało? Już patrzę. Standing. No, ale w każdym razie coraz więcej osób o tym wie i zaczęliśmy się zastanawiać, czy jak już Lewy będzie miał szansę, wiesz, pokonać to, czy to nie będzie największa historia tego roku w Polsce. Przesadzam. 9 meczów zostało. Ma 8 goli do strzelenia, 10 goli w 9 meczach musi strzelić, żeby pobić rekord Gerda Müllera. Pobić, tak? No, 9. 32 gole ma. 9.
Niemożliwe.
Poczekaj. No jak? 32 idzie na rekord. 32 gole w 25 meczach. To jest powyżej bramki. To dużo. Jeśli będzie w tym tempie strzelał, pobije rekord. To jest możliwe. Matematyka mówi, że pobije.
Matematyka mówi, że pobije, tak.
No tak.
No,
ale...
no dobrze.
Dobrze, musisz jeszcze troszeczkę przekonać do pana Roberta i uwierzyć w niego.
Powoli. Powoli, ponieważ gram w Championship Managera 0102, czasem jak mnie tak dopadnie jakaś taka nostalgia. I wczoraj właśnie było takie zdarzenie, że Bayern Monachium zwolnił Roberta Lewandowskiego.
U ciebie w Championshipie?
Tak, wyrzucił go. To oczywiście został grającym asystentem. Menadżera.
To jest możliwe?
Tak.
Ale to widać, tak jak patrzę na tego Rummenigge, na tego Hennesa, tak widać, że oni tylko czekają, aż się Polakowi noga podwinie, żeby go wymienić. Dobrze, zobaczymy. Dobrze, mój drogi, słyszymy się w środę. Miłego, bezpiecznego tygodnia dla wszystkich.
Pozdrawiam.
Pa, pa, trzymaj się, dobrego. Cześć. Hej.